Jesteśmy dziś we wrocławskim zoo, a ze mną jest Bartek Siemiasz, opiekun małpy, który wraz z kolegą Jakubem Leśniewiczem poleciał na Filipiny i do Wietnamu liczyć wyraki i pomagać w rehabilitacji niedźwiedzi. Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry.
Na początku powiedz nam, skąd pomysł na taką wyprawę?
Skąd pomysł? Ja zawsze chciałem się zaangażować w ochronę środowiska i zoo jest tego częścią, bo to też jest jedna z najważniejszych misji ogrodów, ale zawsze w człowieku jest jednak to, że chce więcej i często prowadzi to do głupich rzeczy i stąd jest dużo problemów właśnie ze środowiskiem, a w moim wypadku to mnie pchnęło do tego, żeby się zaangażować bardziej. Okazjonalnie gdzieś tam kolega mi przekazał, poznałem takiego fajnego i ma fajną fundację i może się odezwiesz. No to tak, skorzystałem z tej okazji i się odezwaliśmy i się udało zgrać i dogadać i ustalić wszystko.
Kiedy wylecieliście, kiedy powróciliście, jak to wyglądało w trakcie?
Wylecieliśmy pod koniec maja, wróciliśmy na samym początku lipca, więc byliśmy tam chwilę ponad miesiąc. Oczywiście loty gdzieś tam trwały chwilę, mieliśmy jakieś przedłużenia, były odwołane, więc na samych Filipinach byliśmy 3 tygodnie i potem tydzień byliśmy w Wietnamie.
Na początku wspomniałam, że liczyliście zwierzęta, które są właśnie na Filipinach. Powiedzmy może najpierw parę słów, bo były to lotokoty i wyraki. Co to za zwierzęta?
Wyraki to są naczelne, które są dosyć wyjątkowe, bo są takie, no są niby małpami, ale nie są, mają dużo cech małpiatek, lemurowatych, więc takie są dosyć wyjątkowe. Są malutkie i mają ogromne oczy, to są zwierzęta nocne, więc te oczy są duże, ale mimo, że są nocne, to nie mają błony odbłyskowej wokół, więc w nocy, jak się poświeci, to te oczy tak nie świecą jak u innych zwierzaków. A lotokoty to są bardzo wyjątkowe zwierzęta, należą do rzędu latawców, gdzie są tylko 2 gatunki, właśnie lotokoty filipińskie i właśnie coloty malajskie, to też są nocne zwierzęta, a najbardziej charakterystyczną ich cechą jest to, że potrafią szybować, mają skórę rozpiętą między kończynami i ogonem, więc dzięki temu potrafią, tak jak latające wiewiórki, tak? Na tej samej zasadzie.
Przypominają chociaż trochę koty?
To jest kwestia wyobraźni, myślę, bo tak jak patrzymy na zwierzę, którego nie znamy, to zawsze łatwiej znaleźć coś, co jest nam najbliższe wyobraźni. Można się doszukać podobieństwa, można, ale jednak mają ten taki pyszczek bardziej wydłużony, oczy są trochę inne, bardziej z boku, więc są takie, wyglądają jak lotokoty.
Podczas pobytu na Filipinach pracowaliście w terenie i właśnie liczyliście te zwierzęta. Jak przebiega sam proces? Opowiedz nam trochę o tej pracy.
I wyraki, i lotokoty szczyt aktywności mają o zachodzie słońca. Więc tuż przed zachodem wybieraliśmy się w teren. Wcześniej były wyznaczane transekty, oczywiście w środku dnia, żeby się nigdzie nie potknąć i zapoznać z terenem. I te transekty mają 500 metrów. I później chodziliśmy z latarkami, które miały przysłony, żeby było czerwone światło, które mniej podrażnia zwierzęta. I w ten sposób powoli, krok za krokiem, przemierzaliśmy ten teren i się rozglądaliśmy i wyszukiwaliśmy tych zwierząt. Brzmi to niezbyt naukowo, ale jest to jedna z właśnie z naukowych metod stosowana w takich przypadkach. I działa. Udawało się znaleźć te zwierzęta, no i też jest to jedna z rzetelnych metod.
Gdzie one najczęściej przebywały, jak już takie liczyliście?
Na drzewach. Na drzewach jedne i drugie, z tym, że wyraki niżej, wyraki gdzieś do 2-3 metrów wysokości, a lotokoty w koronach drzew. Najłatwiej nam je zawsze było znaleźć na palmach, na szczycie palmy, jak tam, albo na pniu, jak się wspinały po pniu.
Powiedziałeś, że jakby sprawdzaliście ten teren, żeby wiedzieć, jak przejść przez niego, ale czy jakoś inaczej jeszcze byliście przeszkoleni?
Na pewno Filip, który nas tam wprowadzał wszystko, opowiedział nam, jak się w ogóle zachować w takim lesie, bo dla mnie to był pierwszy raz w dżungli. Spełnienie marzeń, wszystko, ale nie wiedziałem do końca wszystko, co i jak. Niektórych rzeczy się obawiałem, a niektórych rzeczy nie wiedziałem, że trzeba na nie uważać, więc nam wszystko wytłumaczył, co trzeba robić. Całe szczęście szliśmy po ścieżkach, więc to nie było jakieś przedzieranie się przez gąszcz, więc super, bo to byłoby dużo trudniej i też łatwiej, dużo rzeczy gdzieś tam odchodziło, już gdzieś ta ścieżka była, więc wystarczyło po prostu wiedzieć, nie poślizgnąć się, patrzeć pod nogi i takie rzeczy.
To działanie w terenie, o którym opowiedziałeś nam, ono miało przyczynić się do lepszego opisania gatunku i jakby stwierdzenia ich liczebności, no więc jak to wygląda w liczbach? Ile zwierząt wyliczyliście, pamiętasz?
Oj, nie pamiętam ile dokładnie, ale to było po między 15-30 z każdego gatunku, coś takiego, takie kilkanaście, kilkadziesiąt. Robiliśmy to w różnych grupach, co najmniej 4 grupy jednego dnia wychodziły, po 2-3 osoby, więc też nie pamiętam dokładnie, jak całościowo to wyszło. Ja widziałem 11 wyraków i 8 lotokotów.
Jak sklasyfikowane są te zwierzęta?
Wyraki mają NT, a lotokoty mają kategorię LC. Są to obie jedne z niższych kategorii zagrożenia, więc te badania miały też na celu zweryfikowanie, czy rzeczywiście, znaczy nie tyle, że one same weryfikowały, tylko mogą być podstawą do przyszłego zweryfikowania, czy te kategorie są odpowiadają temu, co jest w rzeczywistości, aby, jeżeli tak nie jest, móc podjąć, zwiększyć priorytet ochrony tych gatunków.
Opowiedziałeś nam o tym, co działo się na Filipinach, to teraz przejdźmy do tego, co było w Wietnamie. Tam, jak wspomniałeś, spędziliście tydzień i to była praca przy rehabilitacji niedźwiedzi.
Tak, byliśmy w ośrodku rehabilitacyjnym Free the Bears. Pracowaliśmy z niedźwiedziami już w tym ośrodku, więc tak naprawdę wróciliśmy do pracy w zoo, tylko nie w naszym, tylko gdzieś. To też było fajne. Na co dzień ani ja, ani Kuba nie pracujemy z niedźwiedziami, więc to też wzbogaciło trochę nasze doświadczenia. Praca polegała głównie na tym, co tutaj dla praktykantów czy wolontariuszy, że czyściliśmy klatki, przygotowywaliśmy jedzenie, pomagaliśmy rozwieszać enrichmenty, przygotowywać te enrichmenty, więc na tym nam spędzały tam całe dnie. Tak, no i zapoznawaliśmy się z historiami tych niedźwiedzi, dlaczego tam trafiły, jak to wygląda, jakie są nadzieje na przyszłość, jakie są obawy, więc w ten sposób.
Jakie były te historie niedźwiedzi, z którymi pracowaliście?
Większość pochodzi z farm, gdzie podbiera się od nich żółć, więc polega to na tym, że jest taki niedźwiedź przez całe życie, od maleństwa, przechowywany w ciasnej klatce, która jest niewiele większa od niego i na stałe ma podłączoną aparaturę, która pobiera z wątroby tą żółć. Więc jest to trudne, smutne i nieszczęśliwe życie dla takiego niedźwiedzia, dla każdego zwierzaka by było w każdym razie. I Często są różne konfiskaty, ktoś gdzieś tam się dowie, że ktoś tak robi, zgłosi, ktoś gdzieś zobaczy, ktoś gdzieś przejdzie, nie wiem, policja gdzieś tam sprawdzi, więc te konfiskaty się wydarzają. Później takie zwierzaki trafiają do różnych ośrodków i to jest jeden z nich w Wietnamie. Działają też w Laosie i w Kambodży, tak więc to jest jedna ścieżka, skąd te niedźwiedzie tam trafiają i kiedy potrzebują pomocy. A zdarza się również, że takie misie, zwłaszcza właśnie kiedy są małe, są sprzedawane jako zwierzęta towarzyszące. Więc też jest to transport takich zwierzaków, no i tu również następują jakieś konfiskaty i to jest kolejny z powodów, dla których te zwierzaki tam trafiają.
Czy taki niedźwiedź ma szansę powrócić do natury?
To jest bardzo różne. Często one trafiają w bardzo złym fizycznie stanie. Bywa nawet, że mają uciętą łapę, bo te łapy są używane do jakiejś bardzo specjalnej zupy, więc to im bardzo utrudnia. Jeżeli ta rehabilitacja zaczęła się późno w ich życiu, kiedy już były dorosłe, to jest to praktycznie niemożliwe i często gęsto niedźwiedzie dożywotnie zostają w takich ośrodkach rehabilitacyjnych. A jeżeli udaje się odratować młodszego, to się wydarza. Zdarza się, że są właśnie wypuszczane. Najpierw takiego niedźwiedzia trzeba tylko przygotować, ale również trzeba znaleźć odpowiednie miejsce, co jest coraz trudniejsze, bo tych miejsc jest coraz mniej.
Jak tak wracasz myślami do tej wyprawy, co zapamiętałeś z niej tak najbardziej? Takie wspomnienie, które pierwsze przychodzi ci na myśl.
Pierwsze, jak pierwszy raz weszliśmy do dżungli i zobaczyliśmy, że to rzeczywiście wygląda jak w tych wszystkich filmach przyrodniczych i że to jest właśnie taki widok, to jest pierwsze, co mi przychodzi do głowy.
Jakie to było uczucie?
Spełnienie marzeń. Od dzieciństwa chciałem się tam znaleźć i się w końcu udało, więc wow, cudownie.
Więcej o twojej wyprawie na Filipiny i do Wietnamu będziemy mogli usłyszeć już w ten piątek 17 października, a to wszystko za sprawą spotkania, które organizuje Fundacja Zoo Wrocław Dodo. Opowiedzmy coś więcej. Kiedy? Gdzie?
17 o 17, więc łatwo zapamiętać. Tu we wrocławskim Zoo, w sali konferencyjnej w Afrykwarium. Opowiemy, jak to się wydarzyło, że tam pojechaliśmy, co tam robiliśmy. Pokażemy nagrania, jak się przedzieramy przez tą dżunglę, bo to też się wydarzało. zapraszam serdecznie zobaczyć, usłyszeć, co, jak i dlaczego. Zapisywać się nie trzeba, wejście jest przez bramę służbową i zachęcamy do dobrowolnego datku na rzecz fundacji.
Bartek Siemierz, opiekun małp z wrocławskiego zoo, opowiadał nam dziś o swojej wyprawie na Filipiny i do Wietnamu, a także przy okazji zapraszaliśmy na prelekcję, która będzie miała miejsce już w ten piątek, 17 października. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie i za opowieść.
Dziękuję również, bardzo miło było.